Witamy w audycji Przedscenie. Ja nazywam się Jakub Dobrowolski i jest ze mną ponownie Aleksandra Piotrowska.
Cześć.
I będziemy rozmawiać o teatrze. Dzisiaj rozmawiamy o scenografii. I to jest trochę taki temat, tak jakbyśmy chcieli usiąść i porozmawiać o pieniądzach, bo można do tego podejść z każdego, każdy ze swojego indywidualnego punktu widzenia. Ale my jako amatorzy, jako konsumenci teatru chcielibyśmy nasze zdanie i nasze obserwacje jakby wam przekazać, opowiedzieć.
Tak, nimi się podzielić. Może na początku, czym w ogóle jest scenografia? Bo dla niektórych może to brzmieć zupełnie kosmicznie. Dla tych, którzy nie bywają w teatrze.
Albo nie mają takiej styczności jakby też...
z nomenklaturą teatralną.
Tak, tak. W sensie to też jest coś, co chciałem tym podcastem przybliżyć słuchaczom. Właśnie słownictwo, nomenklatura właśnie, żeby można było... Wbrew pozorom pomaga to zwyczajnie w prowadzeniu dyskusji, jeżeli potrafimy się wyrazić czymś konkretnie, w przeciwieństwie do ogólnego opisu jakiegoś zjawiska, tak?
Jasne, użyć konkretnej terminologii, nie?
To, co dokładnie teraz robimy, dookoła opisując dyskusję, to zanotowaliśmy sobie, że scenografia jest to plastyczna oprawa filmu, sztuki teatralnej, widowiska operowego, baletowego lub telewizyjnego. Proszę.
Składa się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci i oświetlenia. Jest to sztuka kształtowania przestrzeni teatralnej, no to ciekawe, oraz plastyczne oprawy przedstawień filmów, wizualna oprawa widowiska teatralnego, filmowego, telewizyjnego, baletowego i tak dalej.
I tutaj już w samej tej definicji, jeżeli to tak można nazwać, jest taki trochę dualizm, tak? Bo jest z jednej strony to jest oprawa, czyli coś technicznego, fizycznego, a z drugiej strony jest sztuka kształtowania przestrzeni teatralnej. I tu jest nie tyle co niedokładność, co właśnie wieloznaczność.
Tak, wieloznaczność i też no jakby cała trudność pokazana w tej definicji, bo osoba będąca scenografem musi mieć w sobie dużą dozę takiej właśnie wiedzy technicznej, a jednocześnie odczuwać więcej niż, nazwijmy to w cudzysłowie, normalny człowiek, nie?
No tak, znaczy najlepiej jest, jak ktoś jest specjalistą w swoim zawodzie, w swojej branży. Tak jak wspomniałaś, za scenografię spektaklu odpowiada scenograf i pracuje w pracowni plastycznej. A dodatkowo do tego się też zaliczają w pewnym sensie kostiumy, gdzie pracuje kostiumolog w pracowni krawieckiej.
Tak, no to duże jakby publiczne teatry mają takie miejsce, zatrudniają na stałe osoby w pracowni plastycznej i w pracowni krawieckiej. I taki scenograf z pomysłami skonsultowanymi najprawdopodobniej wcześniej z reżyserem udaje się do pracowni plastycznej i próbują razem te pomysły zrealizować. Podobnie jest na linii scenograf-kostiumolog. Gdzieś tam dogadują się, jak to ma wyglądać razem z reżyserem. Potem pracownia krawiecka w danym teatrze wykonuje już jakby wcześniej im powierzone gotowe projekty. No ale to jest luksus, jeśli teatr ma tego
właśnie
typu.
Chciałem powiedzieć, że my jako aktorzy teatru amatorskiego to wiemy, że scenografem i kostiumologiem często jest ta sama osoba.
Tak jest.
Pracownia plastyczna to jest albo to, gdzie się w ogóle spotykamy i po prostu pracujemy w tym samym miejscu, albo garaż czyjś, i gdzie malujemy krzesła i odnawiamy jakieś meble. A pracownia krawiecka to jest albo to, co już zostało nazbierane do innych spektakli, albo jakiś ciuchland,
tak,
lumpex, gdzie po prostu po taniości próbujemy zdobyć jakieś stroje.
No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jakby równie dobrze prezentował się spektakl, gdzie pracownia plastyczna i krawiecka, scenograf i kostiumolog to jest jedna osoba, nazwijmy to. Może spokojnie stawać w szranki ze spektaklem przygotowywanym przez
pełną profesjonalną ekipę. I tak. Tutaj jest właśnie też takie jakby dwie strony medalu. Z jednej strony mamy osobę, która ma wizję i ona tą wizję realizuje sama na własną rękę w pewnym sensie, a z drugiej strony mamy jakiś komitet, gdzie reżyser, scenograf, kostiumolog muszą się zgodzić i wiemy, że właściwie nie wiem, czy w polskim funkcjonuje takie powiedzenie, że wielbłąd jest koniem zaprojektowanym przez komitet. Podejrzewam, że to jest moje autorskie tłumaczenie tego powiedzenia. Znaczy to jedynie, że wizja jednej osoby jest zazwyczaj czystsza, jest może nie bardziej perfekcyjna, ale to jest ta wizja, którą ta osoba chciała zrealizować i zrealizowała ją najlepiej jak potrafiła, a nie no, każdy dołożył coś od siebie i tak jakby zepsuł tą wizję. Tak? W sensie nie zawsze musi to wyjść na złe, bo z kolei taki scenograf czy kostiumolog właśnie odciąża reżysera. Tak? Reżyser może się skupić na no, przede wszystkim na reżyserii. Tak,
tak
na
i ustawianiu pracy, scen z aktorami.
Na pracy z aktorami przy spektaklu, a no tak jakby podział pracy raczej no wychodzi na dobre, rzadko kiedy jest to jakiś duży kompromis, gdzie tracimy coś.
No tak, tak, to na dwoje babka wróżyła, no bo bywa tak, że taki scenograf dodaje, prawda, jakoś pozostawia wartość dodaną do tego, do zamierzenia reżysera, że się na tyle fajnie dogadują. Często też się zdarza, że reżyser i scenograf prywatnie albo są przyjaciółmi, albo nawet są partnerami. Bywa, że to jest mąż i żona, dajmy na to, i że na tyle dobrze się dogadują i znają swoje jakieś tam upodobania co do scenografii, że spokojnie reżyser może powierzyć całą tę fuchę, nazwijmy to kolokwialnie, innej osobie. A bywa tak, że w ogóle się nie spotykają w połowie drogi i reżyser ma scenografię, której wcale nie chciał. Albo kostiumy, które wyglądają nie tak jak w jego głowie. No i wtedy też rodzi się pewien problem.
To, co powiedziałaś, to też jest kalka z angielskiego chyba, że spotka się w połowie drogi.
Tak?
No, meet halfway. Meet someone halfway, czyli zgodzić się tak jakby na kompromis. A jak nie zgodzisz się, no to tak jakby... Czyli tak. To nie tylko ja.
Niechaj tak będzie.
Ciekawe, w sensie... Fakt, że no jak się pracuje w instytucji, która coś takiego no wystawia teatr, czy wystawia, no nie wiem, operę, musical, no to tam na pewno pracuje każdy, no poświęca się swojej pracy, tak? Zdecydowanie nie ma jakichś takich dziwnych sytuacji, że nie wiem, no chyba, że brakuje kadr albo jest jakiś strajk, no to może ktoś kogoś zastępuje, ale to jest, powiedzmy, odstąpienie od normy. No i co ten scenograf tak naprawdę robi? Tworzy tło dla jakiegoś no, przedstawienia, dla jakiejś sytuacji. No nie, dobra, to trzeba będzie wyciąć, bo ja nie wiedziałem, gdzie idę z tym zdaniem, jak zaczynałem, więc...
Ale to można jeszcze raz się zastanówmy, gdzie możesz z nim iść. No bo tworzy tło do sytuacji jakby scenicznych. I to tło modyfikuje w zależności od tego, jakby w jaki sposób się spektakl toczy. Czasem...
Znaczy właśnie czasami tak, czasami nie. No. Więc scenograf tworzy tło do spektaklu i tutaj znowu to jest tak bardzo niedokładna jakby, może niedokładny temat, albo niedokładna sztuka, że zdarza się, że scenografia jest częścią spektaklu, a zdarza się, że jest zwyczajnie rzeczywiście tłem, na który no, akcja dramatu, czy ogólnie sztuki się nakłada, tak? I tylko się pojawia przed tym. Na przykład na scenie elżbietańskiej, takiej, którą widzieliśmy w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, tam scenografia no, prawie, że jest niewykorzystywana. Jeśli już to są rekwizyty, No są jakieś sytuacje, gdzie ktoś tam wchodzi na balkon jakby, tak, czy coś takiego, ale to jest po prostu część konstrukcji sceny, a nie tak naprawdę scenografia.
Tak, tak.
Poza tą chyba głową, czy tą czaszką jelenia, mm-hmm, albo jakiegoś innego dużego zwierza.
Nad sceną.
Scenografia jest bardzo surowa i tak naprawdę rekwizyty tworzą jakieś sytuacje albo sceny. A z kolei w takim spektaklu jak Kukrzysko, mm-hmm, omawiane w poprzednich odcinkach, mm-hmm, tam scenografia moim zdaniem jest tak naprawdę tym przedstawieniem.
No tak, jest nieodłączną częścią, bo też miałam okazję widzieć ten spektakl. Wręcz jakby w miarę tego, jak się spektakl rozwija, pojawiają się nowe elementy scenografii odsłaniane przez aktorki grające. No i to wszystko żyje, jakby jest to wykorzystywane.
Tak, i to odsłania spektaklu kolejne w ogóle tak jakby akty, znaczy w sensie akty, no kolejne części. W tak, sensie tutaj tak. Jak ktoś lubi sobie zauważyć schematy, to zauważy, że po prostu gdzie inny kolor czy inny kawałek płótna, to tam po prostu będzie inna część spektaklu i wszystkie te części są poruszone i nie ma nic, co zostaje nietknięte. I to jest takie no wypełnienie, tak jakby, w sensie wykorzystaliśmy właściwie wszystko, co wam pokazaliśmy, nic nie zostało zapomniane albo właśnie ominięte. Pokazaliśmy wam wszystko, co mieliśmy, mm-hmm, i to wszystko było ważne.
Miało sens, jakby to, co było na tej scenie, wszystko się liczyło, nie? Każda rzecz, każde płótno, każda szafeczka, no to na pewno tego typu scenografia jest fajniejsza dla scenografa.
No tak, scenograf sensie, się może wykazać albo zwyczajnie może swoją wizję do tego spektaklu dodać, tak? Może tak. Założenie od razu, od początku takie nie jest, ale jeżeli jest dobra współpraca, chociaż tam nie wiem, czy przypadkiem.
Tam chyba scenografem był reżyser po prostu, albo w ogóle i aktorki.
No właśnie, to myślę, że tutaj wspólnymi siłami tutaj mamy ten taki jakby jednak w sensie perfekcyjny, czyste podejście, tak? Że to jest nasz pomysł i my go realizujemy tak, jak
chcemy.
Nam pasuje i chcemy.
Tak. O czym dalej możemy porozmawiać? O.
Może jakieś takie stałe elementy
scenografii, czy w ogóle sceny, co scena umożliwia teatralna, nie? Jakby...
Znaczy no tak, właściwie teatry, jak to się mówi, w scenie włoskiej, pudełkowej, mm-hmm, oferują takie dość, tak jakby stałe fragmenty, mm-hmm, stałe części, mm-hmm, i to są często jakieś zapadnie, mm-hmm, ruchome kulisy, w sensie tak jakby albo głębokość sceny się kontroluje, mm-hmm, w jakiś sposób. Mm-hmm. Są, nie wiem jak to nazwać, no nie wieszaki, bo to głupie, jakieś takie miejsca do podwieszania części scenografii, czy nawet, mm-hmm, aktorów, czy oświetlenia. Mm-hmm. Właśnie oświetlenie w różnych teraz już kolorach i
konfiguracjach
i częstotliwościach i mrygające i wszystko.
Tak.
Ja bym zaliczył do tego też wszystkie wózki, które potrafią przenosić części scenografii, tak? Czy tak. Wwozimy jakieś części, czy to są
ściany, czy jakieś elementy. Znaczy,
często się na przykład w ogóle do elementów scenografii, tak? Jak się na przykład łóżko jest na kółkach.
No tak, żeby
łatwiej je było je przewozić, tak. Ale często są to nawet zwykłe takie bez jednokolorowe bloki, tak, jakieś bryły, które, mhm, się wwozi, żeby sobie aktorzy je wykorzystują jak, mhm, potrafią, mhm, czy jak potrzebują, a zwyczajnie fakt, że można coś przestawić, coś zmienić w trakcie, to jest no może nie tyle co nowoczesne, to ulepszenie, że może mamy takie małe kółeczka.
No taka wartość dodana na pewno, mm-hmm, nie? Że można tą scenografię sobie manewrować.
Można szybko ją przetworzyć, tak?
Tak.
Na przykład mieliśmy to w Zamachu, mm-hmm, że tam tak naprawdę scenografia zdawała się dość uboga, dopóki nie zobaczyliśmy, że tak jakby cała ściana w ogóle z tyłu się otwiera i figury z niej wychodzą, jakieś kształty.
A w czym to?
W Zamachu. To było to przedstawienie, co było po hebrajsku w ramach Wschód Kultury Inny Wymiar.
A. Nie miałam okazji.
No, o tym też mówiliśmy na, mm-hmm, na podcaście i, mm-hmm, tam było tak, że z tylnej ściany, która zdawała się taką dość cienko kartonową jakby ścianą w jednolitym kolorze z napisami po hebrajsku. Były wyciągane całe sekcje, które na przykład jedna służyła za taką rampę, taką, tak jakby podjazd. Druga była jakby takim podium albo siedzeniami dla publiczności, tak jakby, tak? Mm-hmm. I one się potem chowały, tak jakbyś nawet chowała, zamykała po prostu szufladę, tak? Tylko, że to było na skalę po prostu całej tylnej ściany. I to też dobrze jest, jak jest scenografia zaskakująca.
No bardzo dobrze. To jest ogromnie ważne, w jaki sposób jakby, czy jest jakikolwiek element zaskoczenia, tajemnica za tą scenografią, bo nie oszukujmy się, że jak żywiołowa i wspaniała historia by nie była, to jednak czasem warto pobudzić widza właśnie w taki sposób wizualny, że coś nas zaskoczy, coś skądś spadnie, wyleci, ktoś gdzieś spadnie, albo nawet coś wystarczy obrócić i z jednej strony było zwykłym, nie wiem, zwykłą ścianą pokoju, a z drugiej strony jest murem zewnętrznym.
Nie? Już to innego. Tak. W sensie ciężko jest mi wymyślić jakieś sytuacje, w których byłem zaskoczony scenografią. Znaczy myślę, że Cemach i Kuch wszystko są dość dobrym przykładem. Mhm. A schematy, które się już pojawiają tak naprawdę, to osoby, które ze mną chodzą do teatru, to wiedzą, że jak widzę zwisające z sufitu żyłki i haczyki, to już wiem, co się będzie mniej więcej działo, w sensie, że te wszystkie albo większość rekwizytów zostanie podwieszona, może ktoś się nad nich podwiesi, ale rzadko to się zdarza i to już jest tak jakby nie ma, to już dla mnie nie jest zaskakujące. To jest dla mnie jak żyrandol w upiorze w operze.
No tak, tak.
Ja wiem, że ten żyrandol tam jest i w sensie nikt by nie wieszał takiego rekwizytu bez powodu. I nawet jak nie wiedziałem, że on spada, to wiedziałem, że będzie jakaś sytuacja, gdzie ten żrandol będzie ważny. No, i...
no ty jesteś niestety ciężkim widzem, no bo jak się często chodzi do teatru, to się zaczyna dostrzegać pewne rzeczy i pewne schematy i wtedy wiesz, że coś w jakiś tam sposób zostanie na scenie wykorzystane. Nie wiem, jak ja widzę jakiś podest z wystającym drążkiem, dajmy na to, no to już wiem, że ktoś pewnie będzie łaził i tym jeździł, czy to tym w jakiś sposób obracał. Gdzieś w operze, ale nie przypomnę sobie, co to było. W każdym razie no, ostatnio takie drążki wystawały i od razu wiedziałam, że to nastąpi, tylko czekałam, kiedy to nastąpi.
No ale to w sensie, to nie jest nasza wina.
No tak.
Mówisz, że ja jestem ciężkim widzem, ale to nie jest tak jakby, w sensie ja nie zarzucam nikomu, że korzysta z takiej scenografii albo wybiera akurat coś takiego. Rozumiem, że na przykład to jest teraz łatwo wykonalne, bo mamy tańsze materiały, mamy możliwość po prostu, no silniejsze materiały, tak? Więc możemy coś wykorzystać w ten sposób i to jest okej, tylko ja jak już to widzę, to dla mnie od razu jakby, no, nie czuję, że będę zaskoczony. Mm-hmm. Niczego się nie spodziewam za bardzo już wtedy i tylko wtedy liczę, że będzie ciekawa czy akcja, czy dramat. Mm-hmm. Gdzie akurat jak są żyłki i haczyki, to zazwyczaj jest raczej forma ważniejsza niż treść, więc już się nastawiam i już wiem, co będzie.
Wniosek taki, że jak najmniej zdradzać, nie?
No tak, w sensie czasami śmiejemy się może nie śmiejemy się, ale zawsze się zastanawiamy, jak my wystawiamy coś, czy warto zdradzać na przykład nasze stroje albo właśnie części scenografii przed spektaklem i po jakimś czasie już zdajemy sobie sprawę, że w sensie myślimy, że chyba nie ma sensu, wszyscy już raczej albo to widzieli, albo widzieli fotosy, ale z drugiej strony może nie element zaskoczenia, ale jakby zaciekawienia widza jest dość ważny. W sensie przyciągnijmy go, dajmy mu się zastanowić chwilę, dlaczego coś takiego jest, tak? A jak sznurki są, zanim wyszli aktorzy jeszcze na scenę i ja widzę, jak się odbija od nich światło reflektora, no to już tak naprawdę. Ciekawym przykładem takiej standardowej jakby scenografii, no to jest, mi się zawsze kojarzy, że to jest jakieś tak, że jakieś łóżko z jednej strony, stół na środku, szafa z drugiej strony i kilka krzeseł. Mm-hmm. I taka scenografia jest na przykład w krótkim kursie piosenki aktorskiej. Ale tam to wszystko jest tak jakby obrócone. Mm-hmm. Znaczy w sensie to jest że farsa, ciężko, że ten spektakl trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, co to jest, ale tam jest obrócone wszystko, bo aktor wychodzi z szafy, co nie jest tam jakieś bardzo zaskakujące, ale jak wychodzi jest ważne. I ważne jest tak jakby, co mówi w tym momencie. Czy co, a w czasie tego się pojawiają nowe rzeczy i są zupełnie jakby niespodziewane.
Tak, niesynchronizowane z tą standardową oprawą scenograficzną. No.
I to jest od razu, dużo daje, tak? Tak. To jakby daje nam do zrozumienia jakby chaos albo jakieś no może głębi dodaje, w sensie takim, że jeżeli pokazujemy wiele różnych sytuacji w różny sposób, to daje ciekawszy odbiór przede wszystkim.
No i też trzeba uważać, żeby scenografia z drugiej strony nie przyćmiła tematu. To też jest bardzo ważne, bo często są mega trudne tematyki, a scenografia jest, tak przykuwa wzrok i tak jakoś kieruje wszystkie myśli w jej stronę, że człowiek się zastanawia w ogóle, o co chodzi, co autor miał na myśli, dlaczego tu jest tyle wszystkiego, a sam motyw przewodni, główny temat ginie, więc czasem lepiej postawić to jedno krzesło, wpuścić aktora. Nie wiem, uważam, że na przykład pani Krystyna Janda nie potrzebuje scenografii w ogóle. Nie. Że to jest taki typ aktora, dla którego im mniej w tle, tym lepiej. Bo ona sama w sobie jest ozdobą sceny, nie? Także...
Jakiś przykład masz?
Jej konkretnie?
Nie, bardziej ten przykład scenografii? Tej scenografii, która jest przedobrzona, przeładowana.
Muszę pomyśleć, może w miarę rozmowy.
Znaczy ja mam, dla mnie to są musicale.
No tak, to prawda.
W sensie musical jest trochę inną jakby sferą i...
Można pozwolić sobie na trochę kiczu, nie?
No na przykład. I wiem, że jak moja żona będzie tego słuchać, to potem mi się dostanie, ale mi nie przeszkadza... W sensie widziałem kilka musicali i były takie, które miały zmieniającą się scenografię, były takie, które mają dość stałą. Zmieniające się to na pewno Les Mis. W Romie tam dość często się zmienia i nawet jak jest tam wystawiana barykada, czy jakieś tam tło, jakieś miasteczko francuskie, to jest wszystko w porządku. Tam nie było jakby ta scenografia była dopasowana do tego, w sensie co oglądamy, tak? W sensie szybko musimy się zorientować w sytuacji i akurat teraz pokazujemy właśnie, nie wiem, barykadę, tak? I ułożoną z krzeseł, czy z jakichś tam mebli. Ale z kolei widziałem katedrę Notre-Dame de Paris w Gdyni. Nie pamiętam dokładnie, jak się instytucja nazywa.
No, Teatr Muzyczny w Gdyni.
Teatr Muzyczny w Gdyni, dokładnie. I tam scenografia jest dość uboga, w sensie takim, że jest po prostu jedna cała ściana zabudowana i wystają z niej drążki i tam niektóre tylko miejsca tak jakby prześwitują albo są otwarte. No i tam oczywiście pod akrobację to jest nastawione. Co jest ciekawe, ale tak naprawdę nic więcej z tym nie było robione. To było tak cały czas prawie statycznie, w sensie jeżeli już to były jakieś rekwizyty wnoszone, które coś tam, czy klatka Esmeraldy, czy koło Quasimodo, w sensie to wszystko było dodawane, raczej nic nie było od początku na scenie. Ale z musicalami to ja mam taki przede wszystkim problem, że zawsze się ogląda tą samą produkcję. Nie ma sytuacji, w której zobaczę w Romie Les Mis i potem pojadę na przykład do, no nie wiem, no do Londynu i tam zobaczę Les Mis, no to tylko zmienią się aktorzy i język. Produkcja jest ta sama, rekwizyty i scenografia będą właściwie takie same, w sensie nie będzie to ten sam obiekt, ale to będzie tak samo wyglądało i nie będzie...
No ale z czego to wynika z drugiej strony?
Moim zdaniem wynika, że z tego, że właśnie nie wiem, może na odcinek na musicale, to jest dobra dyskusja, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że się wystawia produkcję Les Mis, która była tam powiedzmy ileś tam lat temu wystawiona po raz pierwszy i teraz ona dociera do Polski i w Polsce się wystawiają, tak?
I musi wyglądać w konkretny sposób.
Tak, i tak samo dokładnie też jak się ogląda nagrania z katedry Notre Dame, pierwszych wystawień, tam z Garou i tak dalej, to i aktor wygląda, w sensie nosi te same ciuchy i...
Nieźle.
Aktorzy noszą te same ciuchy i scenografia jest identyczna, więc to jest produkcja, którą się wystawia w różnych miejscach.
No to też ciekawe. Dosyć ciekawe.
Czy ja tutaj odcinek musicalowy zaplanowałem, to jeszcze się nikt nie zgłosił, żeby porozmawiać o tym.
Może jakiś chętny w końcu, który sprosta się odnajdzie tematowi. No ja teraz tak na szybko do głowy przyszedł mi monodram, którego tytułu ani autorki, ani autora, ani aktorki, ani tytułu nie pamiętam, ale w ramach Wschodu Kultury kojarzę, że...
Pozory. W tym roku?
Tak, ale
to pozory.
To były pozory?
Chodzi ci o jednoosobowy, znaczy no monodram. Pani, która odgrywała tą poetkę, która urodziła się bez... jako inwalidka, tak? W sensie... No to pozory się nazywało. Nie, a z Anetą rozmawialiśmy o tym i ja zapamiętałem, że było dobre tłumaczenie tytułu.
Także na to wygląda, że to się nazywało pozory. W każdym razie tam właśnie, tam było bardzo dużo scenografii, dużo elementów scenografii, które po prostu były wykorzystywane i porzucane jak zupełnie jako niepotrzebne rekwizyty gdzieś tam po użyciu w jednej scenie, co mnie trochę martwiło. I też na dzień dobry były podwieszone piłeczki ping-pongowe na żyłkach i tylko czekałam, kiedy pojawią się jakieś nożyce i kiedy te piłeczki zostaną ścięte. I tak też się wydarzyło. Także no, to trzeba uważać, co się wiesza, gdzie się wiesza i gdzie się przylepia, bo wprawne oko może zobaczyć.
Odcinek o pozorach dopiero co wyszedł. To będzie odcinek 6.
Nie wiedziałam, że rozmawialiście na ten temat.
No, w sensie, mówię, to jest świeży odcinek. Ale tam Aneta też opowiada o tym właśnie, o tych piłeczkach i o lalkach Barbie.
Dziada z babą.
No, w sensie, no i to jest część, w sensie to są rekwizyty, ale to jest część jakby scenografii, tak, w tym sensie, tak, że z tego co zrozumiałam, to wszystko było na wierzchu od razu, tak?
Tak, tak. W zasadzie, no zdecydowana większość była od razu jakby wyłożona jak na tacy.
Może to jest dość ciekawe takie spojrzenie, że scenografia jest zazwyczaj pierwszym, co widzimy. Znaczy, widziałbym sytuację i może przytoczyłbym jakiś spektakl, jakbym się dobrze zastanowił, gdzie najpierw jest tylko reflektor na jednego aktora, który coś opowiada i potem się rozświetla cała scena. Ale dajcie nam na czymś przykuć oko, tak? W sensie zainteresujcie nas. Nawet jeżeli jest... Zdaje mi się, że nawet jeżeli jeden aktor jest na scenie, już jak już zaczynamy, nie wiem, kurtyna... Chociaż teraz kurtyna to jest właściwie trochę taki
renesans.
Przeżytek troszkę. W sensie jak zaczynamy już, tak? I tak, pojawia się aktor na scenie, to dajcie nam do czegoś przykuć oko, coś zainteresować. W sensie wiem, że początki są... W sensie nie wszyscy zaczynają jak Hitchcock, że jest jednak na początku dość powoli i dopiero akcja nabiera tempa. Tylko nie sprzedawajcie też wszystkiego, tak?
To duża umiejętność, jak sam mówisz, no bo dajcie nam coś, ale jednak nie sprzedawajcie wszystkiego, nie?
No w sensie, znaczy jakbym miał oglądać idealne przedstawienie, ale też wydaje mi się, że nawet z kolei z naszego punktu widzenia, jak my pracujemy nad jakimś spektaklem, to staramy się właśnie na początku ukrywać przed widzem, czego się on może spodziewać, co się może wydarzyć. Może nie w każdym przypadku, bo często mamy dość proste realizacje, raczej rekwizytami nadrabiamy, ale może ta najnowsza produkcja, o której jeszcze nie będziemy mówić, jest, że będzie zaskakująca pod kątem scenografii i tutaj chyba w tym kierunku się dość mocno rozwiniemy.
To też jest kolejne zagadnienie odnośnie scenografii, to w jaki sposób jest ona mobilna. No bo robiąc dany spektakl i budując mega wymagającą scenografię, wielką, nie pojeździsz z nim po Polsce, po Europie. Także jeśli ktoś chciałby i miałby jakiś dalszy plan na na swoją sztukę, no to musi uważać z tym rozmachem, bo są pewne rekwizyty, których nie przewieziesz łatwo w busie.
Albo części sceny, tak? W sensie tak. Nie wszystko można, w sensie podejrzewam, że większość teatrów może zapewnić, no nie wiem, podstawowe zapadnie czy coś takiego.
Tak. Ale już obrotowe sceny, nie?
To już może być dość trudna sprawa, bo to przede wszystkim mechanizm na pewno nie jest prosty ani tani.
Tak. No, także warto się nad tym zastanowić, jeśli chce się zrobić światową karierę z danym spektaklem, to jak najmniejsza scenografia będzie jak najbardziej opłacalna, o ile ktoś ma ograniczony budżet.
Tutaj widzę, że zanotowałaś tak, mamy notatki. Zanotowałaś Pijanych Iwana
Wyrypajewa.
To jest jakiś spektakl, który widziałaś i pokazywałaś mi jakieś tam fotosy czy filmik, ale co tam było takiego ciekawego w scenografii?
Zanotowałam to tutaj dlatego, w związku z tym, że to był spektakl, który widziałam dość niedawno, więc jeszcze go mam w pamięci. Ale też scenografia uważam była bardzo fajna, bo spójna, dość ascetyczna. Niemniej jednak w centrum sceny, która była duża, bo to w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, były takie obrotowe pomieszczenia, każde z nich, niemalże każde, mocno pochylone. Plus do tego jeszcze dwa mini zbiorniki wodne. Co z racji tego, że wszyscy aktorzy byli podczas spektaklu grali, mam nadzieję, grali pijanych, co potęgowało to uczucie i to wrażenie. Dzięki pochyłej scenie oni po prostu słaniali się tam wzdłuż i wszerz, wpadali w te bajora. No i człowiek wychodząc na przerwę, widząc wino w kieliszkach, które można było sobie zakupić podczas przerwy, no tak się dwa razy zastanowił, czy może jednak kawa, czy to wino.
No tak, w sensie tutaj pewnie no przekaz.
Tak, przekaz był jednoznacznie negujący.
Abstynencyjny, tak. Podejrzewam. Ale tak. Też pokazywałaś mi parę fotosów i mi się wydaje, że też dużo daje, jak zmienia się perspektywa, jeżeli podłoga jest pod kątem. W sensie perspektywa nie idzie w ten punkt, który zazwyczaj mamy, tylko trochę się jakby unosi, więc te postaci trochę inaczej się jakby innego rozmiaru są i trochę inaczej w ogóle się prezentują. Tak, to tak jak takie pomieszczenia, gdzie perspektywa jest zepsuta i w jednym kącie osoba zdaje się wyższa, a drugim niższa.
Tak,
znaczy nie zdaje się, tylko jest po prostu.
No zaburza to obraz.
Ciekawe, nie? Podobny był taki, w sensie może nie zabieg, ale dość podobnie wykorzystane to było w z kolei tym, co ostatnio rozmawialiśmy. Trzy Gizele, gdzie ta scena, tak jak mówiliśmy, miała trzy poziomy i środkowy poziom był taki najbardziej pod kątem i tam było najwięcej pijackich scen.
No tak,
więc,
to prawda.
Może to już jest rozwiązana sprawa i jak trzeba pijaków odgrywać, to po prostu aktorzy życzą sobie pochyłą scenę, inaczej związek aktorów nie pozwala grać. I nie no, żartujemy, ale ciekawe, że taki środek jest wykorzystywany wiele razy.
No i być może rzeczywiście to fajne powiązanie, które udało ci się znaleźć, że mogło mieć to związek tak też z nadużywaniem alkoholu, w tym czy Gizele, to prawda. Ja tu bym jeszcze chciała wrócić ogólnie do punktu 5 naszego dzisiejszego
notatkowego
scenariusza pod tytułem Mniej znaczy więcej, a wręcz mniej znaczy więcej ze znakiem zapytania. Miałam okazję kiedyś chodzić do takiego dziecięcego, młodzieżowego teatru amatorskiego, gdzie pani prowadząca ten teatr, pani Antonina Sokołowska, którą szczerze pozdrawiam, mówiła, że cokolwiek jest na scenie ma być wykorzystane. Żaden zbędny rekwizyt nie powinien się na niej pojawić.
No. Pistolet Czechowa, czy broń Czechowa, nie wiem jak się po polsku mówi, ale no jeżeli położysz pistolet w pierwszym akcie, to powinien przynajmniej do trzeciego aktu wystrzelić przynajmniej raz.
No.
I oczywiście, w sensie surowość, nie wiem czy można to nazwać surowość, tak, można dużo rekwizytów wykorzystać, ale tak jakby głową zwyczajnie trzeba to wszystko planować, tak? Nie można zostawić nic nieruszonego. Nawet jeżeli to jest jakaś część tła, jakiś obrazek czy coś, to warto i powinno się to wykorzystać i z tego z tym grać, czy do tego się odnieść.
No bo aktor też jest swoistym rekwizytem. Trochę. Jakby sam w sobie zajmuje dużo miejsca, przestrzeni, jest bardzo absorbujący, więc wszystko to, co jeszcze wokół niego, to albo zagraca jego odbiór, nie? A fajnie by było jednak, żeby pomagało, więc ta zasada mniej znaczy więcej. Jestem jak najbardziej za nią.
Tak, w sensie a propos tego, ja sobie z kolei zanotowałem spektakl Biegun. To jest spektakl Białostockiego Teatru Lalek i tam scenografię wykonywała pani Julia Skuratowa. Tym razem dobrze. Yes. I tam nawet na fotosach to widać. I tak jak ja, w sensie widziałem bardzo dawno ten spektakl, ale tak jak pamiętam, to tam scenografia polega na tym, że jest tak naprawdę jej nie ma. W sensie jest jeden tylko reflektor rzucony na czterech aktorów, wydaje mi się. I reszta sceny jest zupełnie zaciemniona. Więc scena tak naprawdę na szale się robi bardzo nieduża, bo aktorzy są bardzo ściśnięci, no udają, że są na biegunie, że jest bardzo zimno. I mają tam jakąś przestrzeń, na której odgrywają kukiełkami czy jakimiś rekwizytami sceny, ale ogólnie sporo jest mówionych i to też jest minimalne bardzo, w sensie jak bardzo, mimo że można sobie skorzystać z całej tej szerokości i głębokości sceny i nawet wysokości, tak, gdzie mamy takie spektakle, gdzie ktoś się wspina, to tutaj zdecydowano się na to, żeby pokazać jak najmniej, pokazać ciemność, pokazać taką znaczy no fizyczną bliskość tam, znaczy to podejrzewam, że też ogólnie bliskość ludzi w takich dramatycznych sytuacjach, ale no jak moim zdaniem idealnie to wyszło, bo to od razu było wiadomo, co się dzieje. Od razu było wiadomo po grze aktorskiej, ale też po tym właśnie, jak scenografia była to pokazana. W tym, że nie było właściwie pokazane prawie nic, bo było zaciemnione, było jak to się mówi, no kruczoczarna ciemność, w sensie no jak w nocy, zupełna.
To musiało być też w mocnej komitywie, nazwijmy to, z reżyserem zaplanowane, nie? Że to ma wyglądać tak, a nie inaczej i wzmagać tą bliskość i jakby skupienie naszej uwagi wyłącznie na aktora, ale też dało chyba pożądany efekt, no bo zapamiętałeś ten spektakl.
Dla mnie to jest najbardziej, w sensie zakończenia na przykład nie pamiętam spektaklu dobrze, ale ten obraz jest bardzo wyraźny i naprawdę tutaj
no szapoba.
Tak, zdecydowanie warto. Chyba już nie grają tego w ogóle bieguna.
O, z rzadka, ale jeszcze się
no to jeżeli zdarzało. By się pojawił, to może w odświeżonej wersji, ale warto na pewno zobaczyć. Ja z kolei tak pomyślałem też o takich sytuacjach, gdzie scenografia jest tak jakby zupełnie funkcjonalna, może nie zupełnie, ale bardzo dużej części funkcjonalna, na przykład to są spektakle lalkowe, gdzie na przykład aktor zwyczajnie za scenografią się chowa i tą lalkę w jakiś sposób wystawia przez tą scenografię, tak? I tutaj to może to się kojarzy ze spektaklami dla dzieci, tak? Ale jest to też dość ważny aspekt tego, że dajemy aktorowi też miejsce, gdzie on ma tak jakby na tej swojej scenie ma swoje miejsce tak naprawdę, tak? I może tam stamtąd grać, mimo że go rzeczywiście nie widzimy, widzimy tylko lalkę, tak? No w sensie to jest esencja właściwie spektakli lalkowych, aczkolwiek teraz od tego się, może nie tyle co odchodzi, ale w dużych produkcjach raczej jesteśmy w stanie zrozumieć, że jeżeli aktor steruje lalką, to patrzymy teraz na lalkę, a nie na aktora konkretnie, bo on będzie odgrywał coś tam tym rekwizytem. To jest taki ciekawy aspekt tego też, tak? W sensie jak ogólnie kreuje scenę, jak ogranicza, ale też jak dużo daje scenografię.
No, w teatrze lalkowym to jest to główny punkt w ogóle zaczepienia, scenografia i też to, że do czego dążę myślami, to, że Szkoda, bo się odchodzi teraz od spektakli takich zaparawanowych, to się nazywa, że zupełnie jakby aktora nie widać, widać jedynie różnego rodzaju lalki czy rekwizyty na kijach, które też są jakoś tam ożywiane. Inną odmianą jest na przykład teatr cieni, gdzie też jakby fizycznie człowieka nie widzisz. Natomiast coraz więcej gra się w żywym planie, lalkami również, co nie jest do końca fajne, bo podobno, tak słyszałam w tym środowisku lalkarskim, w relacji lalka aktor w żywym planie, no lalka nigdy nie wygra z aktorem żywoplanowym.
No tak, tak.
W sensie, że zawsze większą uwagę widza przykuje mimo wszystko żywy człowiek, no. Nie lalka na dłuższą metę. Więc fajnie jest to no, być schowanym gdzieś, prezentując lalki. I też skojarzyłam sobie taki teatr z teatrem bardziej kabaretowym, z Mapetami też w roli głównej, bo sporo jest teraz tych Mapetów, jeżdżą po Polsce reżyserzy, którzy reżyserują właśnie spektakle z Mapetami. Gdzieś tam w Teatrze Muzycznym w Gdyni akurat mój mąż miał okazję asystować reżyserowi i robili zupełnie na Mapety spektakl, także to trochę wraca do łask. Teraz widziałam też, że Papa Hema coś tam w Teatrze Warszawy w Warszawie właśnie na Mapety. Jakiś coś o warszawskich słoikach.
Wolność słoików.
Tak, niepodległość słoików.
Niepodległość słoików, tak. Ale to w sensie w trailerze to nie był to nie była taka klasyczna Mapet. To była raczej lalka animowana właśnie przez tak. aktora. Ale to był tylko trailer. W sensie nie widziałem tego spektaklu.
No Mapet też jest animowany jak najbardziej.
No ale w sensie mówimy o żywym planie albo
jasne.
O zaparawanowym
graniu. Zaparawanowym,
więc znaczy tutaj ciekawy może jest to temat i może trzeba byłoby znaleźć dosłownie godzinę czasu twojego męża albo kogoś, kogo ja znam i porozmawiać, ale może to wynikać zwyczajnie, może tak jest taniej?
Taniej, że...
No nie trzeba parawanu tak jakby całego, całej scenografii parawanu tworzyć
nie,
i malować.
To myślę, że to nie o to chodzi. Chodzi o jakieś szukanie nowych środków wyrazu. Tak mi się wydaje. I myślenie, że coś, co jest za parawanem, to jest nudne. Znaczy, że lalka na kiju już jest przeżytkiem, jest po prostu no, nudna dla współczesnego widza, który jest przyzwyczajony do miliona obrazów naraz.
Znaczy fakt, w sensie podejrzewam, że tak moda, znaczy może nawet nie moda, ale sztuka jakby, albo no, okres ten nasz jakby dyktuje.
Epoka,
ale no też wiemy, że coś, co nowe często jest zastępowane, często jest powrót potem tego, co było stare, więc jeszcze parawany powrócą, kukiełki powrócą, pacynki powrócą. Nikt nie mówi, że gdzieś tam odeszły, ale zdecydowanie chyba jest teraz taka tendencja, żeby aktor był w żywym planie, tak?
Tak. To prawda.
Chcesz jeszcze powiedzieć o...
Chyba nie, bo to nie będzie się z niczym teraz łączyło. Jak przeszliśmy na te lalki.
To mogę wciąć gdzieś.
Nie.
No mogę wciąć. No mogę wciąć, tylko w sensie...
Tylko gdzie?
No to zobaczę, czy się da, tak?
No dobrze, zatem jeszcze ostatnia rzecz, albo nie ostatnia. Robię teraz przerwę, żebyś mógł wyciąć.
Nie, ale muszę przestać się śmiać teraz.
Chciałabym jeszcze opowiedzieć o scenografii, która jakby na długo zapadła mi w pamięć, w związku z tym, że odzwierciedlała w zasadzie jeden do jednego mieszkanie na jakiejś wsi zabitej dechami, nazwijmy to. To dopiero robi wrażenie, to dopiero jakby człowieka przybliża do wydarzeń, do akcji. bo scena była mocno zmniejszona przez to, że zostały zbudowane pomieszczenia. Widz siedział maksymalnie blisko wydarzeń. Już mówię, jaki to był spektakl, bo tak zaczynam od środka. Teatru Latarnia, Marilyn Monroe. No i nie ukrywam, że w pewnym momencie miałam wrażenie, że ja po prostu jestem w tym mieszkaniu, jestem uczestnikiem wydarzeń. Co więcej, nie reaguję na to, co się dzieje. Jakby powinnam zareagować na to, co się złego tam tym ludziom w tym mieszkaniu dzieje. A nie robię tego, że jestem po prostu, jakby miałam wyrzuty sumienia, że jestem obserwatorem i że nie reaguję, a może powinnam, więc to już jakby maksymalnie przybliżyło mnie do wydarzeń na scenie, to co oni tam zrobili. I myślę, że tu scenografia zagrała dużą rolę, aczkolwiek wiem też, że realizatorzy spektaklu grając go w innym mieście musieli się nieźle natrudzić, żeby to pomieszczenie tam w tym innym mieście odtworzyć, a pierwotnie w ogóle ten spektakl był grany w jednej ze starych chat na osiedlu w Białymstoku o nazwie Wygoda. Czyli wydarzenia się naprawdę działy po prostu w czyimś domu.
W ten sposób.
Tak. I to już...
No to już jest...
Tak. Jakby tutaj miejscem, wybiera się konkretne miejsce pod dany spektakl, dany temat i jesteś u kogoś w domu, czujesz, że jesteś na jego warunkach, jeszcze podglądasz, jakby tutaj się pojawia ten element.
No tak, tutaj jest pełna imersja, tak jakby. Tak. No w sensie mówiłaś, że nie reagowałaś, myślałem, że chodziło ci o to, że nie interweniowałaś,
tak.
Bo w sensie reagować, reagujemy w teatrze jako widzowie zazwyczaj. Ale ciekawe to, co mówisz, bo w ten sposób raczej się robi, jak się kręci filmy albo seriale. W sensie oczywiście są studia i są miejsca, gdzie się po prostu buduje scenografię do filmów po prostu taką, jaką potrzeba, ale często też szuka się miejsc, które pasują do wizji reżysera czy scenografa. No to oczywiście tu mówimy o innym budżecie zupełnie, tak? Ale i też o innej formie, bo wiadomo, że kamery ustawione w odpowiednim miejscu tworzą odpowiedni nastrój i odpowiedni też dopasowują jakby kształt pomieszczenia do tego, co rzeczywiście chcemy pokazać, tak? W sensie czasami jak się przestawi meble w swoim domu i się stanie w którymś miejscu pomieszczenia, to nagle jest zupełnie innego zupełnie widzimy w tej przestrzeni i inaczej światło pada czy coś takiego, więc to bardzo ciekawe jakby tak, jak znaleźli taki dom? Czy to był po prostu przypadek? A czy ktoś z ekipy miał ten dom?
Tak. To było miejsce zamieszkania reżysera, także tym trudniej im było w ogóle robić ten spektakl i żyć jednocześnie w tym otoczeniu. Niemniej jednak wyszło znakomicie. Poza tym to już nie pierwsza realizacja tego typu, bo z kolei inna o rewolucji na Majdanie była kręcona. Właśnie chciałam powiedzieć, była kręcona, bo to jak proces plan wynika, filmowy, dokładnie. Działa się na dworcu PKS, jeszcze starym naszym dworcu PKS, dosyć zrujnowanym. I to też robiło ogromne wrażenie. Czyli miejsce, jakby gdzie się dana sztuka dzieje, ma znaczenie i klimat tego miejsca. Jeśli może to nie być teatr i chcemy to dopasować pod okoliczności scenariusza czy wydarzeń w spektaklu, to warto.
No to jest ciekawe, bo to wtedy ktoś by się zastanowił, czy to w jakiś taki performance się nie przetwarza, ale w sensie tak samo jak można grać koncert na ulicy, tak samo można go zagrać w filharmonii, podejrzewam. Więc jeżeli da się sztukę z takiego domu, czy z takiej nietypowej jakby sceny, z nietypowego miejsca przenieść do teatru, to tak jakby dalej jesteśmy w teatrze. Teatr się tworzy wokół nas, tak? W sensie ta przestrzeń się przetwarza, przepoczwarza nawet, powiedzmy, dzięki temu, że właśnie tam jesteśmy, że tam jest ktoś, kto coś wystawia, a my to oglądamy.
Zgadzam się. W 100%.
Dobrze, że powiedziałaś, bo kiwania głową nie widać. Coś jeszcze?
To wszystko.
może coś od was, może wy mieliście jakieś doświadczenia ze scenografią, która wam się podobała bardzo, albo wam się nie podobała, albo macie inne w ogóle zdanie o scenografii, którą my wspomnieliśmy. Może musicalowe scenografie wam się podobają, w sensie jestem w stanie przyjąć, że to się komuś podoba i wcale nie będę się wykłócał.
Przełkniesz to.
Zwyczajnie, nie, zwyczajnie taki mam gust. Co prawda, ty powiedziałeś, że są kiczowe.
Tak.
Więc przypominam, że jesteśmy na Facebooku, można nas słuchać na iTunes, na Spotify.
Kontakt. Naprawdę?
Tak, jesteśmy na Spotify.
Super.
Kontakt polecam jednak mailowy, albo na Facebooku też można do nas napisać. Adres mailowy przedscenie@gmail.com. Dziękuję bardzo za rozmowę, Oli.
O, a ja dziękuję bardzo, Kubie.
I do usłyszenia najprawdopodobniej za tydzień.
Pozdrawiamy.